Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. W 2020 roku ukazała się praca czeskiego językoznawcy Wacława Blaszka zatytułowana Classification of Slavic Languages, Evolution of Development Models. Klasyfikacja języków słowiańskich, ewolucja modeli rozwojowych. Praca ta składa się z trzech części. Przede wszystkim przedstawienie różnych modeli jakościowej klasyfikacji słowiańskich języków od pierwszej dokonanej w roku 1666 przez chorwackiego jezuitę Juraja Kryżanicia. Jest to oczywiście podział wedle tradycyjnych metod wyszukiwania różnego rodzaju izoglos, porównywalnych lub też odmiennych form gramatycznych, cech fonetycznych, jak również różnych wyrazów, różnych etymologii w różnych językach słowiańskich. Druga to jest metoda statystyczna. Ilościowa klasyfikacja języków słowiańskich oparta na analizie słownika, czy może raczej tekstów, na ile poszczególne języki są sobie podobne. I trzecia część to jest glotochronologia, czyli zaaplikowanie tych różnych wiadomości związanych z językiem do tego, czy można na przykład podział poszczególnych języków słowiańskich, rozdzielanie się ich od siebie, umieszczać w czasie. Blaszek przedstawia szczegółowo wszystkie historyczne modele klasyfikacji podziałów języków słowiańskich. Od właśnie tej pierwszej dokonanej przez Juraja Kryżanicia. I ta część jego pracy, pierwsza, jest może być bardzo użyteczna, ponieważ stanowi ona przegląd rozwoju slawistyki w owym czasie oraz przyczyn, dla których w podręcznikach ostatecznie przyjął się podział tzw. trychotomiczny na trzy części. Podział języków słowiańskich na wschodnie, zachodnie i południowe. No i czy je są słuszne, to oczywiście kwestia jest całego wywodu w artykule. Pierwotnie natomiast, już poczynając właśnie od najstarszych podziałów, czy też w przypadku klasyfikacji języków słowiańskich, nie dzielono ich na grupy, a jedynie poprzestawano na wyliczaniu. I to działo się w wieku XVIII przede wszystkim, kiedy to jeszcze w powijakach było indoeuropejskie językoznawstwo porównawcze, stąd poprzestawano na stwierdzeniu, które języki są słowiańskie, a które tymi językami słowiańskimi nie są. I pierwszy natomiast podział, pierwszą taką klasyfikację zaproponować miał w roku 1792 czeski językoznawca Dobrowski i był to podział tak zwany dychotomiczny. Nie na trzy, tylko na dwa. Na dwie grupy Dobrowski podzielił wszystkie języki słowiańskie, a konkretnie na dwa ugrupowania, na ugrupowanie zachodnie oraz południowo-wschodnie. I w ten sposób wyróżnił on ten podział i co ciekawe nadał też nazwy sięgające jeszcze czasów źródeł z późnego antyku, mianowicie Jordanesa, grupę zachodnią nazwał grupę słowiańską, a grupę południowo-wschodnią nazwał antyjską, od tego drugiego siostrzanego ludu Antów, którego znaczenie chyba jednak Dobrowski, jak i późniejsi historycy językoznawcy znacznie przeceniali dla rozwoju języków słowiańskich. Taki podział na dwie części, gdzie z jednej strony mamy grupę zachodnią, czyli z językiem m.in. polskim, a z drugiej wschodnią i języki południowych Słowian, jest tylko jednym z możliwych podziałów grup słowiańskich na dwie części. Sam Kryżanicz, który jako pierwszy zestawił wykaz języków słowiańskich w roku 1666, wydawał się być skłonny je podzielić na dwie grupy, ale inaczej, a mianowicie na północne i południowe. I tego rodzaju podział był rozpowszechniony wśród językoznawców z południowej Słowiańszczyzny, chciałoby się powiedzieć z Jugosławii, no ale takiego kraju już dzisiaj nie ma, nawet idei chyba już takiej nie ma. I między innymi Słoweniec Kopitar w roku 1836 podzielił Słowiańszczyznę na tą, która jest do Dunaju, czyli Slawizmus Cis Danubianus, oraz tą, która jest za Dunajem, Slawizmus Trans Danubianus. Tu oczywiście widać nie tylko język łaciński, ale także łaciński model tworzenia nazw, bardzo popularny. Mamy przecież w języku łacińskim Galię cisalpejską i transalpejską i całą masę jeszcze innych w ten sposób określanych krain. Tak Kopitar uznał, że należy podzielić Słowiańszczyznę. Natomiast dosyć specyficzny podział oparty na tych pierwotnych, najstarszych klasyfikacjach dychotomicznych na dwie zaproponował w roku 1988 rosyjski językoznawca Zaliźniak, który chciał zaaplikować do tego podziału swoje własne i kolegów badania nad językiem staronowogrodzkim, językiem, który stał się znany dzięki wykopaliskom właśnie w mieście Nowogrodzie, gdzie odnaleziono brzozowe gramoty. O tym mówiłem już w osobnej audycji poświęconej językowi staronowogrodzkiemu. Tutaj tylko dla wspomnienia ta klasyfikacja Zaliźniaka, która opierała się na podziale na dwa, ale na takim zasadzie, że bardziej skośnego pasa, który z jednej strony łączyć miał języki północno-zachodnie, a z drugiej strony języki południowo-wschodnie. I tutaj Zaliźniak wyróżniał w północno-zachodnich język właśnie północnych Krywiczów, czyli ten język, który dał podstawę główną staronowogrodzkiemu, ale to za chwilę jeszcze, gdzie akcent staronowogrodzki się umieszczał, oprócz północno-krywickiego język kaszubski i pomorski, język polski oraz język górno- i dolno-łużycki. Natomiast do południowej grupy należeć miały języki słowański, serbo-chorwacki, bułgarski, południowe dialekty języków kontinuum dialektalnego wschodniosłowiańskiego oraz język na północy zamieszkujących nad Ilmeniem Słowian. I oprócz tego Zaliźniak wyróżniał tak zwaną grupę przejściową, która składała się z uformowania języków z tych dwóch wyjściowych grup, północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej. Do tej grupy przejściowej należy miał właśnie język staronowogrodzki, utworzony na bazie północno-krywickiego oraz Słowian ilmeńskich, język południowo-krywicki z okolic Połocka, język rostowo-suzdalski, czyli dialekt rosyjski, ten, który można powiedzieć był na Rusi Zaleskiej, która stanowiła serce państwa moskiewskiego później, oraz co ciekawe dla nas również języki słowacki i czeski. Do tej grupy przejściowej zaliczał Zaliźniak. Jego ideę zmodyfikował nieco później jego uczeń Nikołajew w roku 1994, który powrócił do podziału wskazującego na dwa plemiona z Słowiańszczyzny z wieku VI, a mianowicie na Antów i Sklawenów. Antów, Sklawenów, czyli Antów i Słowian, i w tym przypadku uznał, że za języki antyjskie należą języki Krywiczów, czyli tych mieszkańców północnej Rusi, również język Radymiczów, w tym przypadku chodzi o lud ruski, plemię właściwie wschodniosłowiańskie, nie używajmy słowa ruski, ponieważ to kojarzy się z Waregami przybyłymi ze Szwecji, Radymiczów, którzy byli lechickiego pochodzenia wedle Nestora. Uznał, że do grupy antyjskiej należą również ukraińskie dialekty z Galicji i Podola, górnoserbski oraz z języków Słowian południowych dialekt czachawski oraz wschodnio-sztokawski serbo-chorwackiego i zachodnio-bułgarski. Natomiast do grupy sklawińskiej, słoweńskiej zaliczył język Słowian, Słowian mieszkających nad Ilmeniem, język południowo-wielkoruski, południowo-białoruski, północne i wschodnie dialekty ukraińskiego, kaszubski ze słowińskim, połabski, centralny dialekt słowackiego, słoweński i starochorwacki. Jak popatrzymy na tą klasyfikację Nikołajewa, to tak trochę się zadziwimy, ponieważ nie ma na niej na przykład w ogóle języka polskiego ani czeskiego uwzględnionego. Tu trzeba wyjaśnić, że Nikołajew podzielił swoje języki słowiańskie wedle specyficznego, przyjętego przez siebie systemu badań nad akcentem słowiańskim. Czyli abstrahował całkowicie od kwestii związanych ze słownictwem, natomiast wedle systemu akcentuacji podzielił języki słowiańskie na te dwie grupy, grupę antyjską i słoweńską, sklawińską, słowiańską, tak jak nazywał to Jordanes czy też Prokopiusz. Natomiast język polski czy język czeski utraciły pierwotny, ruchomy akcent słowiański. W języku polskim akcent mamy na przedostatniej sylabie zazwyczaj. W czeskim jest akcent inicjalny na pierwszej sylabie. W związku z tym te języki nie dadzą się przyporządkować tej kategorii Nikołajewa. No i można uznać, że może ona jest interesująca, ale chyba jednak nie do końca można ją w jakiś sposób zastosować praktycznie. Podział języków słowiańskich na trzy grupy jako pierwszy zaproponował rosyjski językoznawca, czy właściwie badacz wówczas Wostokow w roku 1820. Natomiast to oczywiście jest dzisiaj najbardziej przyjęte, ale pojawiły się też propozycje podziałów na większą ilość grup. I w 1836 roku Kucharski zaproponował podział na cztery grupy języków słowiańskich. Wyróżnił grupę rusko-bułgarską, serbsko-słoweńską, czesko-słowacko-łużycką oraz polsko-połabską, czyli generalnie mówiąc lechicką. Taki podział był często stosowany, aczkolwiek nieraz trochę inaczej rozkładano akcenty tych języków, inaczej je grupowano. I tak na przykład w roku 1876 Leskien zaproponował podział nieco inny, a mianowicie cztery grupy, ale dzielone na wschód, zachód, zarówno na północy, jak i na południu. Czyli grupy wschód, zachód na północy to oczywiście tradycyjnie z języki wschodnie. Nazwiemy to ruskie oraz języki zachodnie, wspólnie polski, czeski oraz mniejsze języki, a na południu ten sam podział, wschód to język bułgarski z macedońskim, a zachód serbski z chorwacki oraz oczywiście słoweński. W roku 1949 czeski badacz Kopeczny jeszcze bardziej ten podział języków słowiańskich udoskonalił, wprowadzając pięć grup: bułgarską, serbsko-słoweńską, czesko-słowacką, polsko-kaszubską i Słowian Wschodnich. No ale Kopeczny zapomniał o języku łużyckim. Stąd też w roku 1953 Jakubowski zaproponował podział już na sześć grup, dodając do powyższych także grupę łużycką. W roku 1990 rosyjski językoznawca Iwanow zaproponował natomiast jeszcze inną klasyfikację, która wyróżniałaby aż siedem grup języków słowiańskich. Klasyfikację tą zaproponował w systemie diagramu sieciowego, gdzie języki są ze sobą nawzajem połączone pewnym pokrewieństwem, jakie mają. I co istotne jest tutaj, wprowadził do tego swojego podziału, wprowadził wnioski z badań nad językiem staronowogrodzkim, nad językiem właśnie tych odkrytych brzozowych gramot. Stąd też mamy siedem tutaj ugrupowań, które są ułożone w takie dwa pasy północ-południe, czyli z jednej strony mamy języki lechickie, czyli polski z kaszubskim, później czesko-słowackie, a następnie centralno-południowe słowiańskie. W tym przypadku chodzi oczywiście o języki serbski, chorwacki i słoweński. A drugi pas jest pasem wschodnim i jest to pas składający się z północno-wschodniosłowiański, to jest właśnie język staronowogrodzki, południowo-wschodniosłowiański, no tu oczywiście język ukraiński przede wszystkim, oraz peryferyjny południowosłowiański, tu chodzi oczywiście o język bułgarski. Natomiast nieco z boku stoi język łużycki, aczkolwiek język łużycki jest blisko związany z sąsiednimi krajami, czyli z językami lechickimi oraz językami czechosłowackimi, no oczywiście przede wszystkim z językiem czeskim. Taki zatem jest podział Iwanowa, który w ten sposób próbował włączyć dane ze odkrycia języka staronowogrodzkiego, ale przedstawił zupełnie inną klasyfikację od Zalizniaka, taką klasyfikację dużo bardziej, można powiedzieć, tradycyjną, czyli nie odważył się, tak jak Zalizniak, uznać, że język staronowogrodzki ma wielkie związki z językami lechickimi, w tym z językiem polskim, ale uznał, że to po prostu jest odłam jednego z języków wschodniosłowiańskich. Klasyfikację tę Iwanowa przejął autor artykułu, o którym mówię, Wacław Blażek, ale postanowił ją w znaczny sposób udoskonalić. A mianowicie sam Blażek pisze, że taki model klasyfikacji języków jak Iwanowa może być kompletny, ale tylko wtedy, jeśli uwzględni wszystkie języki pochodne, w tym także przejściowe formy i peryferyjne dialekty plemienne, które dzisiaj znane są nam słabiej, ponieważ nie wytworzyły standardów językowych i zostały w jakiś sposób usunięte, wyparte przez inne języki, które okazały się na tych terenach bardziej żywotne, w większości przez języki niesłowiańskie. Także znamy te dialekty plemienne głównie z zapożyczeń lub też nazw własnych. I w przypadku kontinuum dialektów słowiańskich Blażek proponuje tę sieć, diagram sieciowy Iwanowa znacznie rozszerzyć poprzez dodanie języków z przeszłości takich jak język Słowian panońskich, czyli zamieszkujących dzisiejsze Węgry, który rekonstruowany jest na podstawie leksykalnych, czyli wyrazowych oraz nazewniczych, onomastycznych zapożyczeń w języku węgierskim. Jak się okazuje, ten język panoński był bardzo bliski językowi serbo-chorwackiemu, ale również nakładał się na dialekty środkowo-słowackie, czyli był pewnego rodzaju językiem pośrednim, jak również prawdopodobnie częściowo był również podobny do dialektów południowo-zachodnio-czeskich. Czyli w tym przypadku język Słowian panońskich, tej grupy, która została zmadziaryzowana i dzisiaj oczywiście oni doskonale funkcjonują jako społeczność biologiczna, no ale językowo i tożsamościowo to już nie są Słowianie, to są Madziarzy, to kiedyś ta grupa właśnie znajdowała się, można powiedzieć, takim idealnym tutaj miejscu pośrodku pomiędzy językami czy dialektami wówczas czeskosłowackimi, a właśnie serbo-chorwackimi. Tam na diagramie widać również związek z językami bułgarskimi, ale to raczej jest po linii kościelnej, ponieważ Panonia była chrystianizowana za sprawą Cyryla i Metodego, a oni wywodzący się spod Salonik, pewnej rodzaju cechy dialektalne przyszłego języka bułgarskiego czy macedońskiego ze sobą przynieśli. Kolejny język, który trzeba dodać, to język Słowian, którzy osiedlili się na terytorium Grecji. A Słowianie sięgali do Grecji bardzo daleko, bo aż na sam koniec Peloponezu, gdzie na półwyspie Mani mamy osadnictwo słowiańskie, na przykład takie miejscowości jak Gardenica, tak, czyli nasze Gardzienice. Jest tam właściwie co druga wieś słowiańska, albo przynajmniej była słowiańska, zanim Grecy w XX wieku nie pozmieniali wiele z tych nazw na tak, żeby brzmiały po grecku. I ten język jest rekonstruowany na podstawie źródeł właśnie z epoki bizantyjskiej i najbliższe językowi Słowian greckich są oczywiście języki starocerkiewno-słowiańskie, a współcześnie język macedoński i bułgarski. Natomiast w najstarszej formie nazewniczej ten język zachowuje bardzo archaiczne jeszcze grupy spółgłoskowe bez metatezy, bez przestawki, grupy tylu talt, tart, telt, tert. Czyli tak jak wspomniane przed chwilą było Gardenica, która jest od miasta, od nazwy miasta, czyli grodu. Stąd też powinno być to po polsku na przykład Grodzienica, po serbsku Gradenica, po wschodniosłowiańsku Gorodonica, ale mamy formę Gardenica. Taką zresztą, co ciekawe, w Polsce też zachowały się, w północnej Polsce, te najstarsze formy, właśnie w formie Starogard na przykład. Kolejny język słowiański, w którym mamy tylko pewien dzisiaj ślad, to jest język słowiański, który pozostawił po sobie ślad w językach, dwóch językach bałkańskich, rumuńskim i albańskim. W tym pozostawił po sobie toponimię, czyli nazwy miejscowości, które nie zawsze mają cechy południowosłowiańskie. No i to jest też rzecz bardzo tutaj interesująca i ten język stanowi razem z językiem Słowian z Grecji, nazwany język peryferyjny południowosłowiański. W tym przypadku jest też rzeczą bardzo ciekawą, że ten język słowiański oddziaływał zarówno na rumuński, jak i na albański. A dzisiaj wiemy, że te dwa języki są używane w zupełnie różnych częściach Bałkanów. Rumuński na północ od Dunaju, albański właściwie nad cieśniną Otranto, nad Adriatykiem. Możemy zatem przyjąć, że kiedyś pierwotnie miejsce, gdzie kształtował się język rumuński i język albański, były obok siebie, że oddziaływał na nie jeden i ten sam dialekt słowiański. No to oczywiście dla Albańczyków jest żaden problem, bo oni zawsze mieszkali na terenach, które uważają, że są ich, czyli na Bałkanach. Natomiast dogmatem nauki rumuńskiej jest to, że naród rumuński, język rumuński pochodzą od starożytnych, później zlatynizowanych Daków na północ od Dunaju. No tymczasem w rzeczywistości wychodzi, że pochodzą po prostu od ludności wlaskiej, rzymskiej, prowincjonalnej na południe od Dunaju. Kolejny dialekt słowiański, który zaginął, którego nie ma dzisiaj kontynuacji językowej, to jest język słowiańskiego osadnictwa wzdłuż Górnego Dunaju. To jest w Górnej Austrii oraz w Bawarii, który też rekonstruowany jest wyłącznie za pomocą toponimii, która sięga daleko na zachód, sięga nawet do krainy niemieckiej, której nazwy wymawiać nie wolno, a która bierze swoją nazwę od starożytnego ludu Swebów. I trzecia, kolejna, ostatnia grupa to język słowiańskiego osadnictwa w dorzeczu Soławy, który stał blisko języka górnoużyckiego, ale sięgał daleko bardziej na zachód niż Soława, sięgał za Soławę, do rzeki Men i również zachowany jest tylko i wyłącznie w toponimii, więc być może był kiedyś trzeci język serbo-użycki położony bardzo daleko na zachód, aż prawie za Bamberg dochodzący w centralnych Niemczech. Oczywiście na naszych bałtyckich, północno-zachodnich peryferiach świata słowiańskiego istniały też dwa języki, które są dokumentowane bardzo fragmentarycznie, połabski i pomorski. Oczywiście zachodnio-pomorski, bo wschodnio-pomorski, kaszubski jest językiem, który do dzisiaj jest przez Słowian używany. Natomiast na północno-wschodnich peryferiach dialekt plemienny Krywiczów Nowogrodzkich pozostawił po sobie te teksty na brzozowej korze ze średniowiecznego Nowogrodu, ale także i Pskowa i innych mniejszych miejscowości. I generalnie rzecz biorąc, gdyby nie te odkrycia archeologiczne, to byśmy sobie w ogóle nie uświadamiali, że taki język słowiański istniał w średniowieczu. Teraz oczywiście go doskonale znamy, na ile pozwalają te zabytki. I te języki, które są językami znanymi dzisiaj w jakiś sposób tylko i wyłącznie pośrednio, czyli nie zachowały się jako żywe, ani używane przez kogokolwiek, ani teksty, charakteryzują się specyficznymi archaizmami, specyficznymi cechami fonologicznymi, morfologicznymi, syntaktycznymi, i które odróżniają się od języków sąsiednich, od dominujących sąsiadów, są odmienne. Czyli w pierwszym przypadku są te języki odmienne od języków lechickich, które dominują na zachodzie, a w drugim stronę od języków wschodniosłowiańskich, zwanych ruskimi, które dominują na wschodzie. Można też oczywiście przeprowadzać różnego rodzaju badania, analizy natury leksykostatystycznej. I tutaj wyniki te mogą wskazywać, że te oddzielne grupy słowiańskie, te, które właściwie zanikły nam dzisiaj, mogą reprezentować najwcześniejsze fale migracyjne Słowian, które oddzieliły się od głównego rdzenia, jądra języków słowiańskich jeszcze przed rozpadem głównego kontinuum dialektów słowiańskich. A zatem można założyć, że te języki, które tutaj zostały wymienione, czyli języki peryferyjne używane przez Słowian w Grecji, czy te, z których wyłoniły się później, wzięły sobie zapożyczenia różne słowne słowiańskie, języki rumuński czy albański oraz języki dalekiego zachodu właśnie używanego w środkowych Niemczech, czy używanego na górnym Dunajem, w Austrii, w Bawarii, jak również języki północnego wschodu, tam w okolicach Nowogrodu, że to była ta najstarsza warstwa migracyjna skierowana czy to na południe, jak w przypadku tego języka Słowian greckich, którego odtwarzamy, czy też na północny wschód. Taki diagram sieciowy, jak tutaj zaproponował Blaszek, jest dosyć użyteczny, ponieważ potrafi on pokazać różne wzajemne relacje tych fragmentarycznie opisanych języków z większymi zachowanymi, znanymi do dzisiaj dialektami czy też językami. Pozwala przekazać również te relacje w sposób wielopoziomowy, ponieważ nieraz rysuje się drzewo języków jako pewnego rodzaju drzewo genealogiczne, który język od którego się wywodzi. Tymczasem w przypadku języków słowiańskich raczej nie mamy, że na przykład język kaszubski wywodzi się od polskiego albo polski wywodzi się od kaszubskiego, tylko jest to pewnego rodzaju pokrewieństwo, kontinuum dialektów, które powoli się różnicowały, odchodząc od siebie i wprowadzając pewne nowe rozwiązania, nowe pewne innowacje językowe. Z tego też powodu diagram sieciowy pozwala pokazać, że na przykład język kaszubski i polski, te dwa języki, które są ze sobą bliskie, czyli język wschodnio i środkowo-lechicki, są bliskie, zbliżone zarówno do języka połabsko-pomorskiego, czyli zachodniej grupy wschodnio-lechickiej, jak również do języków czesko-słowackich, czyli tych, które są na południe od języków lechickich, jak również są podobne do języka krywicko-nowogrodzkiego, który jest na wschód od nich, a zatem te relacje nie są tylko i wyłącznie w jedną stronę. Obok metod tradycyjnych można zastosować także metodę leksykalno-statystyczną. I taką metodę zastosował w roku 1994 Żurawliow, który na bazie ukończonego właśnie słownika etymologicznego języków słowiańskich Trubaczowa, wielkiego 15-tomowego dzieła, i tutaj wielka szkoda, że nasz polski projekt słownika prasłowiańskiego nie został ukończony. Na bazie tego słownika Żurawliow ustalał podobieństwa etymologiczne pomiędzy różnego rodzaju słowiańskimi językami. Wyróżnił języki oczywiście takie jak bułgarski, macedoński, starocerkiewno-słowiański, serbochorwacki, przepraszam, słoweński, słowacki, czeski, górnoużycki, dolnoużycki, połabski, kaszubski, polski, białoruski, ukraiński oraz rosyjski. I badał, które języki są ze sobą najbardziej podobne, a które są do siebie najdalej, mają najmniej mają wspólnego. No i wyszły mu rzeczy, których może trochę nie byśmy się nawet nie zadziwiamy się, a mianowicie najbardziej zbliżone do siebie są języki górnoużycki i dolnoużycki, których tutaj współczynnik podobieństwa wynosi 1,935. Natomiast najbardziej odległe od siebie leksykalnie są języki połabski oraz rosyjski. Tu współczynnik jest ledwie 0,635, no co oczywiście spowodowane jest wielką odległością. Język połabski używany za Łabą, no a rosyjski używany na obszarach Zalesia, czyli właściwie na północno-wschodnich terenach państwa ruskiego. Tutaj, jak możemy zobaczyć, język polski też wykazuje największe podobieństwa do języka kaszubskiego, co w żaden sposób nie zaskakuje. Na drugim miejscu jest język słowacki, jeśli chodzi o podobieństwo. Na trzecim język czeski, więc tutaj są też pewne wskazówki. Co ciekawe, mamy tutaj wyraźnie rozrysowane te podobieństwa języka polskiego, które są bliższe z językami lechickimi niż z językami wschodniosłowiańskimi, które no, z powodów kulturowych są nieraz Polakom całkiem dobrze znane. I Żurawliow nie tylko badał poszczególne języki, ale również badał poszczególne grupy językowe, próbując ustalić podobieństwo na przykład języków bułgarsko-macedońskich, serbsko-słoweńskich, czesko-słowackich, łużyckich, połabskiego, no kaszubsko-polski razem tutaj są i wschodniosłowiańskich. No i też tutaj wyszły pewnego rodzaju dosyć ważne, zauważalne podobieństwa, jak na przykład to, że najbliżej z językiem połabskim, który jest lechickim, jest jednak spokrewniony w tym przypadku język łużycki, bardziej nawet niż kaszubski z polskim, chociaż te też są językami lechickimi, a łużycki nie jest. Natomiast język bułgarsko-macedoński jest najbliższy językowi serbo-chorwacko-słoweńskiemu, no bo języki południowe, więc są pewnego rodzaju, możemy powiedzieć, po co Żurawliow tyle pracował, że ustalił pewne oczywistości, ale te oczywistości są bardzo istotne, ponieważ mamy też rozbieżności. I rzeczywiście wyszło, że z tych badań, że podział na trzy w jakiś sposób ugrupowania słowiańskie, ten podział trychotomiczny na południowych, wschodnich i zachodnich Słowian jednak ma językoznawczego punktu widzenia historycznego pewien sens. Aczkolwiek oczywiście trzeba pamiętać, że języki słowiańskie zawsze były kontinuum dialektalnym. Tak wyglądał ten mniej więcej podział statystyczny Żurawliowa i ten podział próbowano również w jakiś sposób przełożyć na odległości języków wzajemnych od siebie, jeśli chodzi o to, kiedy one w jakiś sposób mogły powstać. Zastosowanie tego od strony glotochronologicznej jest autorstwa Blaszka, który dane Żurawliowa przeniósł na taki diagram, aczkolwiek oczywisty sposób tutaj nie można tych wartości traktować jako dat, ponieważ no, wiadomo, że nie w roku 1935 oddzielił się Górnołużycki od Dolnołużyckiego, ale jest to tylko pewnego rodzaju wskazówka bliskości tych dwóch różnych języków, o których możemy dla epoki no, wcześniejszej, ale o kilka wieków mówić jako o wspólnym jednym języku. I ten podział wykazuje, że rzeczywiście można pogrupować języki słowiańskie dzisiaj istniejące w trzy różnego rodzaju grupy, wschodnią, południową oraz tą najliczniejszą, jeśli chodzi o reprezentację różnych języków, grupę zachodnią, czyli tu zachowało się tych języków najwięcej. Język polski jest oczywiście najbliższy językowi kaszubskiemu. Z drugiej strony kolejnym, jakby takim dalszym krewnym jest język połabski, natomiast możemy powiedzieć nawet nie tyle połabski, ile też język połabski i łużycki, czyli w tym przypadku mielibyśmy pewną wspólnotę języków Słowian używanych na obszarach dzisiejszych wschodnich Niemiec. Natomiast kolejnym wspólnym przodkiem to są oczywiście tego języka Słowian z ziem polskich oraz z Połabia oraz Słowian z ziem czeskich i z ziem słowackich, czyli z ziem dawnych północnych, tak zwanych górnych Węgier. Ten diagram oczywiście wykazuje pewne bliskości i sam Żurawliow również zastosował metodę statystyczno-leksykalną, żeby ustalić położenie języka tego staronowogreckiego, krywickiego dialektu. Wówczas właśnie to było świeżo po badaniach Zalizniaka i był to problem bardzo interesujący. I co ciekawe, w przypadku dialektu staronowogreckiego stosowanie badań statystycznych statystycznych wykazało, że najwyższą korelację miał język staronowogrodzki ze starymi językami literackimi, ale już dzisiaj nieużywanymi. A zatem o zamkniętych i niepełnych leksykonach, czyli takich, których pełnego słownictwa nie znamy, ponieważ w tekstach nie zachowały się teksty na każdy temat, stąd niektórych słów nie ma. Czyli język staronowogrodzki najbliższy był starocerkiewno-słowiańskiemu, to nie dziwi, staroruskiemu, to też nie dziwi, i połabskiemu. I to już całkowicie zaskakuje, ponieważ wedle innych badań leksykalno-statystycznych dwoma biegunami odległości wśród języków słowiańskich są właśnie język połabski oraz rosyjski. Tymczasem staronowogrodzki, który używany był na obszarze, który dzisiaj tradycyjnie łączony jest z językami rosyjskimi, jest najbliższy leksykalnie językowi połabskiemu, czyli z zachodniego kresu, zachodnich kresów Słowiańszczyzny. Wśród współczesnych języków żywych używanych do dzisiaj, najbliższe językowi staronowogrodzkiemu okazały się, i to w takiej kolejności, dolnołużycki, kaszubsko-słowiński i górnołużycki. No jest to rzeczywiście bardzo rzecz zaskakująca, ale poddanie badań nad językiem staronowogrodzkim testowi leksykostatystycznemu jest wsparciem tej hipotezy Zalizniaka, że jest tam bardzo mocny komponent lechicki z południowego zachodu, z południowo-zachodniej części kontinuum dialektów słowiańskich. Podobieństwo języków prowadzi badaczy do tego, że chcą ustalić, kiedy te języki mogły się rozejść. Czyli powstaje nam dziedzina nauki zwana glottochronologią, czyli przełożenie różnic językowych na chronologię względną, a najlepiej to bezwzględną, czyli datowaną konkretnie. I tutaj języki słowiańskie są od roku 1962, kiedy ukazała się praca Hinchy, poddawane właśnie takim próbom umieszczenia w czasie, kiedy to one mogły się rozejść, i dane są czasem bardzo różnorodne. A mianowicie pierwsza próba wykazała na przykład, że język serbo-chorwacki jest bliższy zachodnim językom słowiańskim, takim jak czeski, słowacki, a nawet polski, niż językowi bułgarskiemu, innemu językowi Słowian południowych. Więc te modele czasem były nieraz kontestowane. Natomiast zastosowanie klasycznych zasad glottochronologii, które stosowane są wobec wszystkich języków świata i mają dawać jakieś wyniki, doprowadziły do takich wniosków, że podział języków słowiańskich nastąpił około roku 1000 lub 1050. Oczywiście nie muszę dodawać, że naszej ery. A zatem jeszcze w czasach Mieszka I, czy też Bolesława Chorobrego, wszyscy Słowianie mieliby mówić jednym i tym samym językiem, bez większych różnic. Historycy uznali, że no tutaj glottochronologia zawiodła, że tak młode nie mogą być języki słowiańskie, żeby ukształtowały się dopiero w minionym milenium, po roku 1000. W związku z tym zaproponowano nieco przesunięcie wstecz tego szacowania i taką propozycję złożył w roku 2003 Siergiej Starostin, rosyjski językoznawca, który znany jest przede wszystkim jako nostratysta, czyli badacz języków nostratyckich, czyli tych, które są wspólnymi makrorodzinami dla na przykład języków uralskich, altajskich, nadene, indoeuropejskiego, sino-tybetańskich. Jest bardzo ciekawa tutaj, aczkolwiek kontrowersyjna, metoda rekonstrukcji języka nostratyckiego, który miałby łączyć wiele różnych uznanych dzisiaj za pierwotne rodzin językowych w całej Eurazji. I ta teoria Starostina o wiele bardziej odpowiada historycznym wyobrażeniom o podziale Słowian i zakłada ona, że do pierwszego fundamentalnego podziału słowiańszczyzny miałoby dojść około roku 130. i że wtedy około roku 130, czyli generalnie rzecz biorąc jeszcze zanim goci rozpoczęli swoją wędrówkę z Nadbałtyku nad Morze Czarne, miało dojść już do wyodrębnienia się tej grupy południowo-słowiańskiej, którą dzisiaj stanowią języki macedońskie i bułgarskie. Natomiast pozostałe języki trwały sobie razem aż do roku 270, czyli wtedy, kiedy to miały dojść do już utworzenia kultury czerniachowskiej na terenach, które dzisiaj zakłada się jako kolebka Słowian, czyli na obszarach Wołynia, Podola, i tam miał nastąpić podział na języki wschodnich i zachodnich Słowian. Języki wschodniosłowiańskie miały rozdzielić się około roku 800 na grupowania, jedno z którego powstanie język rosyjski, a drugie z którego powstaną języki Rusi Zachodniej, czyli tego można powiedzieć trzonu Rusi Kijowskiej. Rok 800 to jest też rok, kiedy podejmują pierwsze swoje najazdy, czy też próbę eksploracji Europy Wschodniej podejmują Normanowie ze Szwecji, czyli w tym przypadku Waregowie, którzy dadzą nazwę Rusi. Natomiast podział na język ukraiński i białoruski datowany właśnie na rok 1390, czyli czasy Unii Litewskiej, Polski z Litwą. W przypadku języków zachodnich natomiast zakłada się, że około roku 420 doszło do wyodrębnienia się ich najbardziej peryferyjnej grupy, grupy, którą możemy łączyć z obszarami bałtyckimi oraz obszarami za Łabą, na Połabiu. Te obszary były mniej więcej wspólne, natomiast około roku 840, czyli już po tym, jak Karol Wielki prowadził wojnę ze Słowianami, miało dojść do podziału pomiędzy językiem połabskim na północy, obodrytów i wieletów, oraz językiem łużyckim na południu, a same języki łużyckie miały rozdzielić się około roku 1300. Natomiast nasz najbardziej interesująca grupa, czyli język polski, miał się około roku 670 wyróżnić od języków słoweńskich i serbo-chorwackich. Czyli w tym przypadku możemy założyć, że na tę datę możemy ustalać ewentualną migrację Serbów i Chorwatów z obszarów dzisiejszej Polski na południe. No, ona była troszeczkę wcześniejsza, ale kiedy wcześniejsi migranci o jakieś 50 lat się udawali na południe, no to mówili jeszcze językiem identycznym jak ludność, no właśnie, polska, ale nie tylko polska, bo także słowacka i czeska, czyli generalnie biorąc Słowian zachodnich. I tutaj podział między językami, które dadzą w przyszłości początek polskiemu, a tymi, które dadzą początek słowackiemu i czeskiemu, datuje się na rok 780. Czyli generalnie rzecz biorąc tak troszeczkę wcześniej niż początki państwa piastowskiego, jeśli uwzględnimy tych władców, których wspomina Galanonim w swojej wykazie przodków Mieszka I. A podział między językiem czeskim a słowackim miał być dopiero na rok 960, czyli właściwie wtedy, kiedy ustaliła się w jakiś sposób granica czesko-węgierska. Aczkolwiek Bolesław Chrobry też próbował jeszcze wówczas na Morawach co nieco polskiej posiadłości różnych ustalić. A podział między językiem słoweńskim a serbo-chorwackim miałby to być dopiero rok 1080. I tu wydaje się to być dosyć późno, zważywszy na to, jak te języki są odmienne, no ale taka jest propozycja Starostina, tak on sobie to skalibrował. Te propozycje zostały przez wielu historyków uznane za całkiem wiarygodne, ale Blażek uznał, że to jest zbyt dawno, że patrząc na to, jak rozwijały się migracje słowiańskie, jak rozwijały się języki słowiańskie, jest to zbyt dawno, chyba żeby ewentualnie uznać, że to jest pierwsza oznaka, pierwsza jakakolwiek cecha tego, że te języki będą się dzielić w przyszłości, a nie ostatnia, nie moment, kiedy te języki są już różne. W związku z tym rok 780 moglibyśmy datować jako pojawienie się pierwszych różnic między mową Słowian na terenie Polski i na terenie Czech, a nie ukształtowania się już odrębnych języków polskiego i czeskiego, no bo te to właściwie można powiedzieć, że dopiero gdzieś tak w 1200-1300 się kształtują. Czeski wcześniej, polski długo pozostaje pod wpływem języka czeskiego. Niemniej Blaszek uznał, że daty Starostina są zbyt dawne i zaproponował korektę tej glotochronologii, przyjęcie, że mogą być języki znacznie dłużej słowiańskie wspólne ze sobą. I tak uznał, że wspólny język słowiański istniał jeszcze w czasach tych pierwszych wędrówek migracji Słowian, lata 520-600. I wtedy, po tych latach, miało dojść do fundamentalnego podziału na wschodnią grupę i południowo-zachodnią. Południowo-zachodnią, które wydzieliła się południowa, czyli ta, która w jakiś sposób dała początek językom słoweńskiemu, serbo-chorwackiemu, macedońsko-bułgarskiemu, jak również grupa zachodnia na północy. I tutaj datuje mniej więcej wyodrębnienie języka polskiego od języka połabskiego oraz od języków łużyckich na rok 1020, czyli czasy panowania Bolesława Chrobrego. Stąd też możemy to wyróżnienie języków ewentualne uwzględnić jako pewnego rodzaju niepowodzenie polityki Bolesława Chrobrego, zaprzepaszczonej przez jego syna, Mieszka II, no, który nie doprowadził do przyłączenia trwałego do Polski Pomorza, czy też Połabia, jak również stracił Łużyce. No i z tego powodu mamy różne też języki wśród Słowian zachodnich, a zasadniczo rzecz biorąc, oddzielenie tego od języków czeskiego czy słowackiego miałoby być jeszcze nieco wcześniej, około roku 900. I jak pisze Blaszek, możliwe jest datowanie właśnie rozpadu wspólnoty języków słowiańskich na okres między 520 a 600. A języki zachodnio- i południowo-słowiańskie rozdzieliły się na początku VIII wieku. A języki zachodniosłowiańskie rozpadły się około 900 roku. Południowosłowiańskie natomiast miały rozpaść się w X wieku, a wschodniosłowiańskie około roku 1070. Więc wtedy byłby koniec pewnej wspólnoty, wyodrębnienie się różnych osobnych języków. I obok korelacji czasowej jest także podobieństwo procentowe między językami i tutaj Blaszek zwraca uwagę, że najbliższymi krewnikami języka połabskiego są języki łużyckie, czeski, ale słowacki już nie jest tak bliski łużyckiemu, polsko-kaszubskie i, co zaskakujące, najbliższy połabskiemu, znacznie bliższy niż słowacki, są języki serbo-chorwackie i słoweńskie. I średni wynik, który jest między językami połabskimi a zachodniosłowiańskimi, serbochorwackim i słoweńskim, wskazuje, że pozycja połabskiego mogła już na samym początku być nieco odmienna i że język połabski mógł się wyodrębnić jednak dużo wcześniej z grupy lechickiej czy też lechicko-łużyckiej. Inną metodą przedstawienia bliskości języków jest tak zwany diagram łańcuchowy, który pokazuje, ile procent jest identyczności między różnymi językami. Układa się ten diagram w taki sposób, żeby obok jednego języka był drugi, z którym ten język ma najwięcej wspólnego. Czyli język bułgarski ma 95% wspólnego z macedońskim, a macedoński 94% wspólnego z chorwackim. Chorwacki 97% wspólnego ze słoweńskim. Słoweński 91% wspólnego z czeskim. Czeski 92% wspólnego z językiem górnołużyckim. Więcej ze słowackim, ale w przypadku słowackiego nie ma tutaj jakby takiego kontynuacji, ponieważ słowacki jest już mniej podobny, niż, jak się okazuje, górnołużycki i polski, które mają 93% podobieństwa. Polski z białoruskim ma podobieństwa już tylko 88,5%, więc tutaj jakby spada. Białoruski z rosyjskim 94%. No i oczywiście tutaj jeszcze są dolnoużycki, połabski czy ukraiński, które odchodzą od tego diagramu. Żeby uzyskać diagram ściśle linearny, bez takich właśnie odrostków, potrzeba byłoby pewne języki pogrupować w większe całości, czyli na przykład utworzyć całości serbochorwacką, czesko-słowacką, łużycką, polsko-kaszubską razem, czy też białorusko-ukraińską. I ewentualnie pułapski zostawić na boku, ponieważ znamy go jako język martwy z niepełnego słownictwa. I tutaj znów bułgarski jest najbliższy macedońskiemu, macedoński najbliższy serbochorwackiemu, serbochorwacki najbliższy słoweńskiemu, słoweński czeskiemu, ale tutaj jest raz spadek poniżej 90%. Czesko-słowacki najbliższy jest łużyckiemu, łużycki polskiemu, polski białoruskiemu i tu znów jest spadek do 86%. Wszystkie pozostałe podobieństwa są powyżej 90% i białorusko-ukraiński jest wspólny z rosyjskim w 93%. Takie są zatem metody stosowania leksykalno-statystycznych badań i ten diagram łańcuchowy zwraca szczególną uwagę, że tylko w dwóch przypadkach wartości spadają poniżej 90%. Symptomatyczne jest, że najniższe wartości, które są między językami, wskazują też na granicę między gałęziami językowymi południową i zachodnią, 89%, oraz zachodnią i wschodnią, 86%. Taki diagram może też wykazywać, podobnie jak i inne, że jest to pewnego rodzaju identyczna dywergencja języków słowiańskich, którą można podzielić, że podstawą był podział wschód w przeciwieństwie do południowego zachodu, który miał miejsce w VI wieku, oraz południe wobec zachodu, początek VIII wieku. W związku z tym języki wschodnich Słowian byłyby z jednej strony osobne, z drugiej strony języki południowych Słowian wydzieliłyby się od języków zachodnich. Te propozycje przedstawione przez Blaszka są dosyć zbieżne pod wielu względem z klasyfikacjami przedstawionymi wcześniej, ale mają też i inne tutaj zastosowania. Przede wszystkim wykazują, że diagramy tak zwane tworzące drzewa genealogiczne są generalnie rzecz biorąc niekoniecznie właściwe, ponieważ języki słowiańskie nie mogą być klasyfikowane w taki sposób, że z ugrupowania tych języków są czymś, co było kiedyś w przeszłości istniejącym jednym protojęzykiem, z którego wyłoniły się pozostałe. A mianowicie język łużycki, górny i dolny można by ewentualnie tak zaklasyfikować jako język, który wyłonił się z jednego wspólnego łużyckiego, ale na przykład już nie było jednego wspólnego języka lechickiego, który obejmować miałby na przykład także język połabski. Były to od początku tak duża grupa etniczna, że języki te stanowiły od początku, kiedy tylko zaczęły się różnicować pewne kontinuum dialektalne. Porównując te wyniki, porządkując te, możemy ustalić, że najwyższą liczbę jednostek, które zostały ustalone, jest schemat dzielenia języków słowiańskich na 7 Iwanowa, czy też na 6 Jakubińskiego i odzwierciedlają one pewne maksymalistyczne podejście, grupując, rozdzielając od siebie języki, które w rzeczywistości nie są od siebie aż tak bardzo odmienne. Stąd Blażek proponuje, żeby zredukować to z powrotem do tego modelu podziału na trzy części. I najczęściej występujący właśnie ten model trichotomiczny, który był przyjmowany na zasadzie badań kulturowych, zakłada istnienie trzech mniej więcej równorzędnych gałęzi: wschodniej, zachodniej i południowej. I również badania leksykostatystyczne Żurawlewa też prowadzą do takiego wniosku. Natomiast badania dychotomiczne dzielące na dwie części są dosyć istotne w przypadku glottochronologii. W związku z tym możemy założyć, że podstawowy podział języków słowiańskich jest konsekwencją tego pierwotnego podziału wschód versus zachód na samym początku oraz później z zachodu wyodrębnia się południe. Tutaj niektórzy twierdzą, że to podobieństwo południa może być też wynikiem pewnej konwergencji, późniejszego upodobnienia na gruncie języka kościelnego między grupą słoweńsko-serbo-chorwacką a bułgarsko-macedońską, ponieważ podobieństwo między słoweńskim a macedońskim jest generalnie rzecz biorąc najniższe i też wskazywałoby, że należą do różnych grup językowych. Stąd też zaproponowana tutaj przez Blaszka koncepcja ma wskazywać na to, jak mogły też rozwijać się w przeszłości migracje słowiańskie z tym właśnie podstawowym podziałem wschód-zachód. Natomiast jest rzeczą bardzo interesującą, że w tych różnych badaniach i koncepcjach okazuje się, że postawiona przez Zalizniaka teza o tym, że język staronowogrodzki ma silne więzy z językami właśnie zachodnich peryferiów Słowiańszczyzny, z językami lechickimi, że ta teza znajduje różnorodne uzasadnienie i jest zweryfikowana dzięki zastosowaniu różnych metod. Natomiast wytłumaczeniem tego może być taki fakt, że języki, które w przyszłości złożyły się na staronowogrodzki, są świadectwem tej jednej z najwcześniejszych migracji słowiańskich, które miały miejsce jeszcze u schyłku starożytności. Takie zatem wnioski można wysnuć z klasyfikacji języków słowiańskich. Niektórych mogą one nie zaskakiwać, mówiąc, że właściwie od dawna już o tym wszystkim wiemy, że jest trójpodział. Natomiast okazuje się, że ten trójpodział, który jest dzisiaj trójpodziałem kulturowym, ma jednak rzeczywiście realne uzasadnienie w podziale językowym, do którego doszło w epoce wczesnego średniowiecza. Być może z tego powodu, że podział kulturowy jest związany też z rozległością świata słowiańskiego oraz z faktem, że na tak wielkich obszarach, które ostatecznie on zajął, musiało dochodzić do jakichś miejsc, gdzie pewne grupy słowiańskich języków były bliższe sobie, a pewne były sobie dalsze. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee.